Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, pozdrawiamy całą naszą radiową rodzinę. Dzisiaj czynimy to z Lublińca, z parafii świętego Stanisława Kostkim, to diecezja gliwicka, nieopodal Częstochowy, na trasie między Częstochową a Opolem. Lubliniec ma swoją obwodnicę, więc z tej obwodnicy należy zjechać, by znaleźć się w centrum miasta. A w centrum miasta są oblaci, którzy posługują w tym mieście od 1922 roku. Zgromadziła nas dzisiaj uroczystość wielostopniowa i wielowymiarowa. Dwustulecie zgromadzenia misjonarzy oblatów, 75-lecie parafii świętego Stanisława Kostki, 25-lecie towarzystwa imienia Edyty Stein, 20-lecie katolickiego stowarzyszenia wychowawców oddział w Lublińcu oraz 15-lecie zespołu szkół imienia świętej Edyty Stein w Lublińcu. Nasza transmisja rozpoczęła się o 17:30. Jest to poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maria. Uczestniczyliśmy również w Eucharystii, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz. Poprzedzone to wszystko było programem słowno-muzycznym Święci naszego miasta w wykonaniu uczniów i nauczycieli zespołu szkół, który to zespół przeżywa 15-lecie swojego istnienia. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat: Lubliniec wdzięczny Bogu za wszystkie jubileusze wcześniej wymienione. A gośćmi w naszym studiu są ojciec Marcin Szafors, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej. Bezpośrednio przybył do nas z rekolekcji, które ojciec prowadzi gdzie?
W parafii świętego Stanisława Kostki w Katowicach na Giszowcu.
Czyli od Stanisława Kostki do Stanisława Kostki.
Tak jest.
Jest z nami pan Krzysztof Kanclerz, przedstawiciel Rady Parafialnej, teolog i historyk.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Sylwin Bechnicki, prezes Towarzystwa imienia Edyty Stein w Lublińcu, no, który jest głównym inicjatorem i można powiedzieć głównym walczącym o to, by Lubliniec miał muzeum Edyty Stein.
Bechnicki Sylwin, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I jest Dariusz Przyłas, dyrektor zespołu szkół imienia świętej Edyty Stein w Lublińcu, prezes zarządu głównego katolickiego stowarzyszenia wychowawców. Witamy gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W pańskim biurze niemalże, tak, mamy dziś rozmowę niedokończone, studio Radia Maryja. Pana Krzysztofa Kanclerza prosimy o wprowadzenie nas w temat. Lubliniec wdzięczny Bogu za oblatów Maryi Niepokalanej, ich 200. rocznicę istnienia, za parafię świętego Stanisława, za towarzystwo świętej Edyty Stein, za katolickie stowarzyszenie wychowawców, no i za zespół szkół.
Przed rozpoczęciem Eucharystii ojciec proboszcz wprowadził nas w miejsce dzisiejszego spotkania w rodzinie Radia Maryja. Później podobne tezy jeszcze rozwinął ksiądz biskup podczas kazania. Warto, tak się wydaje, tytułem wstępu do tej naszej audycji dzisiejszej nieco rozszerzyć informacje na temat dzisiejszych jubilatów, za których działalność i obecność w Lublińcu składamy dziękczynienie Bogu. Powtórzę jeszcze raz: za ojcem, czyli za zgromadzenie misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, za parafię świętego Stanisława Kostki, którą właśnie ojcowie od samego początku jej erygowania prowadzą, za towarzystwo imienia Edyty Stein, za katolickie stowarzyszenie wychowawców i prowadzone przez to towarzystwo zespół szkół również imienia świętej Edyty Stein. Ufam, że tych kilka słów przyczyni się do jakiejś takiej ciekawej rozmowy tutaj i w studiu, i z słuchaczami. Dla słuchaczy, którzy teraz dołączyli do nas, przypomnę, że znajdujemy się w Lublińcu, niewielkim 25-tysięcznym mieście na Górnym Śląsku, w diecezji gliwickiej. I warto tutaj uciec się do takiego generalnego stwierdzenia. Otóż Lubliniec, jego dzieje są integralnie związane z dziejami Śląska, zarówno tej dużej dzielnicy, o której mówimy, którą nazywamy Śląskiem, jak i tej jego części, którą nazywamy Górnym Śląskiem. Ten związek dotyczy zarówno wszystkich procesów tak zwanej historii politycznej, jak i dziejów kościelnych, że wyróżnię tylko kolejne przynależności, czy to do Królestwa Czech, następnie od 1526 roku do monarchii habsburskiej, wreszcie do państwa pruskiego i w przypadku Lublińca i części Górnego Śląska od 1922 roku do odrodzonej II Rzeczpospolitej. Również te aspekty religijne, myślę, że warto tutaj tych kilka punktów wskazać, czyli reformacja, która te ziemie też objęła w XVI wieku, następnie rekatolicyzacja tych ziem w XVII, no i te XIX-wieczne sprawy, które bardzo mocno dotknęły Kościół i polskość na tych ziemiach, czyli sekularyzacja zakonów i wreszcie Kulturkampf, nie wspominając już o prześladowaniach ze strony czy to nazistów, czy później komunistów po II wojnie światowej. Pierwszym, najstarszym wśród nas jubilatem jest Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Za datę powstania zgromadzenia przyjmuje się 25 stycznia 1816 roku, czyli równo 200 lat temu, gdzie w Aix-en-Provence we Francji młody wówczas ksiądz, bo wyświęcony w 1811 roku, Eugeniusz de Mazenod, zamieszkał wraz z kilkoma współbraćmi wspólnotowo. Pomimo w sumie bardzo krótkiego stażu duszpasterskiego, miał on bardzo trafne spostrzeżenia i, jak się okazało, przede wszystkim bardzo dobrą intuicję do dalszej swojej pracy kapłańskiej. Zauważył bowiem, że Prowansalczycy jako ludność tego regionu Francji jest bardzo uboga duchowo, żeby nie użyć tutaj mocniejszego stwierdzenia, na przykład cierpiała na takie pewne upośledzenie w tym względzie. Wynikało to w takim prostym, znaczy jednym z powodów był język duszpasterstwa, mianowicie Ewangelię głoszono im po prostu po francusku, którego to języka najzwyczajniej w świecie Prowansalczycy wówczas nie używali i nie za bardzo rozumieli. Stąd te pewne problemy, które gdzieś tam się w ciągu dziesięcioleci nawarstwiły. Co zrobił Eugeniusz? Po prostu zaczął głosić Ewangelię wraz ze swoimi współbraćmi w ich rodzimym języku. Pierw ten kerygmat, a później rozwijał oczywiście kolejne prawdy wiary, co sprawiło, że odniósł bardzo duże sukcesy na tym polu. Myślę, że jakby przejawem tego sukcesu Eugeniusza było to, że już w 10 lat po zawiązaniu tej wspólnoty papież Leon XII zatwierdził zarówno i reguły, i konstytucję zgromadzenia. Było to 17 lutego 1826 roku, zmieniając jednocześnie przy tej okazji nazwę, która pierwotnie brzmiała Misjonarzy Prowansji na Misjonarzy Oblaci Maryi Niepokalanej, jakby tym samym poświęcając jego członków szczególnej opiece Matki Bożej. XIX-XX wiek to czas bardzo dynamicznego rozwoju zgromadzenia, które wyszło poza granice Francji na inne kraje Europy i nawet przekroczyło jeszcze w tymże XIX wieku ocean, bo taką wizytówką, co też podkreślił ksiądz biskup w swoim kazaniu, jest do dziś misja kanadyjska, gdzie właściwie, myślę, że ojciec gdzieś to później potwierdzi, Eugeniusz niemal bez zastanowienia posłał tam swoich współbraci po to, żeby głosili Chrystusa. Tym zawołaniem, hasłem, które do dziś towarzyszy oblatom, to są słowa: głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan. I rzeczywiście temu są wierni oblaci, co pewnie też zauważył Pius XI, nazywając ich specjalistami od spraw trudnych. Wracając jeszcze w dwóch zdaniach do postaci Eugeniusza, został on 3 grudnia 1995 roku kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, który, jak powiedział, chciałby w swoim życiu dokonać tego, czego dokonał sam święty Eugeniusz, zwłaszcza w dziele nowej ewangelizacji, która tak bardzo leżała mu na sercu. Bardziej złożonym problemem, przynajmniej tak się wydaje historycznie przynajmniej, jest przybycie oblatów do Polski, czy też generalnie sami oblaci w zgromadzeniu. Jest to bardzo mocno powiązane z historią polityczną tamtego czasu, mówię o końcu XIX wieku, kiedy zwłaszcza na ziemiach zaboru pruskiego wielu mężczyzn, młodzieńców, którzy chcieli zrealizować swoje powołanie kapłańskie, nie mogło z przyczyn, gdzie państwo pruskie ograniczało możliwość kształcenia w tym kierunku, zrealizować tego na przykład w diecezji wrocławskiej. W związku z tym wielu z nich emigrowało i byli przyjmowani czy to do seminariów diecezjalnych, innych diecezji Europy, bądź po prostu wstępowali do zwłaszcza nowych zgromadzeń zakonnych. Tutaj taką największą popularnością w tym czasie, przynajmniej widać to po duchowieństwie śląskim, cieszyli się właśnie oblaci, salwatorianie, werbiści, no i salezjanie. Czyli takie młode, prężne zgromadzenia powstały w XIX wieku. Jak się oblicza, gdzieś mniej więcej do końca I wojny światowej przez zgromadzenie, mówiąc nieładnie, przewinęło się około 100 Polaków, z których naprawdę większość pozostała w jego szeregach i wytrwała w tymże powołaniu zakonnym. Taką cezurą dla oblatów tutaj w Polsce jest koniec I wojny światowej. Mianowicie ci z nich, którzy należeli do prowincji niemieckiej, widząc, że odrodziło się niepodległe państwo polskie, jakby zapragnęli, aby przeszczepić samo zgromadzenie właśnie tutaj na ziemię polskie i tym samym z czasem chcieli, aby została tutaj też utworzona odrębna prowincja. Końcem 1919 roku przybyło kilku ojców na czele jednym z patriarchów oblackich, jak się go nazywa w historiografii oblackiej, ojcem Janem Kulawym, do piekar, do głównego tutaj sanktuarium maryjnego na Górnym Śląsku i po prostu weszli w ten tryb, w te tryby życia duszpasterskiego, tej pracy, która wówczas się odbywała. Czyli pomagali w samym sanktuarium poprzez odprawianie mszy świętej, spowiedzi, głosili rekolekcje, misje w okolicznych parafiach. Ta praca bardzo, bardzo dobrze wyglądała. Niemniej celem takim podstawowym, który założyli sobie oblaci, było właśnie otwarcie domu klasztoru oblackiego na ziemiach polskich, aby w ramach jego rozwijać właśnie powołania oblackie, a z czasem również, aby powstała prowincja. Zatem należy powiedzieć wprost, nie mieli jakby na początku ambicji duszpasterskich w sensie prowadzenia parafii. Chcieli się skupić na tym wychowywaniu. Sytuacja Śląska Górnego w latach 1919-1922 była bardzo skomplikowana. Jak wiemy z historii, 3 powstania śląskie, plebiscyt, kwestia rozstrzygnięcia tych wszystkich tematów tutaj przez międzynarodowe gremia sprawiły, że ojcowie stwierdzili, że trzeba przenieść się w inny rejon Polski i skierowali swój wzrok na Wielkopolskę. Za aprobatą kardynała Dalbora, ówczesnego arcybiskupa Gniezna oraz za aprobatą wojewody poznańskiego otrzymali dom w Krotoszynie, który po prostu mogli jedynie wynająć, nie mogli go kupić. Ta placówka krotoszyńska, jak się okazuje, była pierwszą placówką oblaską w Polsce. No, z tym, że te sprawy własnościowe sprawiły, że ojcowie musieli się rozglądać za nowym miejscem. No i jak to też wspomniano dzisiaj podczas liturgii, ponownie wrócili na ten Śląsk, dlatego że okazało się, iż został wystawiony na sprzedaż budynek po byłej fundacji zakładu wychowawczego imienia Grotowskich w Lublińcu, w którym się obecnie znajdujemy. I ten dom właściwie bez większego namysłu nabyli. Była to o tyle dobra inwestycja, że ten budynek był po prostu przystosowany do zadań, jakie przyświecały wówczas oblatom, czyli był przystosowany do tego, żeby prowadzić szkołę, zakład wychowawczy, jakbyśmy sobie tego po prostu nie nazwali. Kilka zdań na temat tej placówki. 24 marca 1922 roku ojcowie wraz z grupą juniorów, bo tak nazywano wówczas tych uczniów, przybyła do Lublińca i właściwie niemal z dnia na dzień rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne, jak i cała praca związana z adaptacją tego tutaj budynku i działki, którą zakupiono. Naprawdę dobrze się rozwijała placówka. Może o niej jeszcze później kilka słów powiemy. Niemniej czas II wojny światowej przerwał ten naprawdę dobry moment, który tutaj się zdarzył. Po II wojnie światowej ówczesne władze komunistyczne nie robiły jakichś tam specjalnych trudności w ponownym otwarciu tejże szkoły. Są to oczywiście zagadnienia głębsze, ale no, z pewnością już mniej więcej od 1947 roku widzimy jakieś ciągłe szykany na poziomie administracyjnym względem tutaj ojców, względem samego małego seminarium, co doprowadziło w efekcie do zamknięcia placówki 3 lipca 1952 roku, odebrania naprawdę gro zabudowań tych głównych, jak i gospodarczych klasztorowi. Pozostawiono tylko ojcom skrzydło wschodnie, gdzie obecnie znajduje się kościół parafialny i kilka pokoi, które zamieszkiwali ojcowie. W międzyczasie ta II wojna światowa była bardzo istotna, bo tutaj musimy już mówić o kolejnym jubilacie, czyli o naszej parafii 75-letniej. Ponownie władze nazistowskie, no, jako nastawione antychrześcijańsko z gruntu, odebrały część zabudowań tutaj ojcom i właściwie trwało to przez cały okres wojny. Ale oblaci uciekli się, można powiedzieć, do takiego fortelu, to znaczy wymieniono personel w tym sensie, że superiorem ustanowiono ojca Korneliusza Ingmana, rodowitego Niemca, a pomocnikiem jego od samego początku był ojciec Heinrich Ehlers. Jak się później okazało, w wyniku różnych dodatkowych jeszcze działań, ówczesny wikariusz generalny, gdyż ksiądz Franciszek Strzyż, który rządził diecezją katowicką w zastępstwie wygnanego biskupa Adamskiego, ustanowił tutaj kurację. To jest bardzo istotna rzecz. To początkowo była kuracja, dlatego że on w swoich kompetencjach nie miał możliwości utworzenia odrębnej parafii. Niemniej wydzielił tutaj z parafii świętego Mikołaja, naszej sąsiadującej z nami parafii, część terytorium, tworząc tęże kurację. Duszpasterstwo rozwijało się od samego początku bardzo dobrze. Stan faktyczny potwierdził dopiero w 1985 roku ówczesny biskup katowicki Herbert Bednosz, że jest to pełnoprawna parafia i tutaj wszystko to zostało uregulowane na poziomie prawnym już do końca. Pierwszym właśnie proboszczem został ksiądz Heinrich Ehlers, młody oblat z Niemiec, z kilkuletnim stażem, no ale takie to były czasy i tak to wówczas wyglądało. Kolejnym, trzecim jubilatem, za którego składamy dziękczynienie, jest Towarzystwo imienia Edyty Stein, wchodzące w skład Ogólnopolskiego Towarzystwa z siedzibą we Wrocławiu i działające na podstawie jego statutu. Powstało ono w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób, które już od 4 lat, od 1987 roku, spotykały się systematycznie w różnych salkach przy kościołach tutaj lublinieckich, celem po prostu bliższego zapoznania się z samą postacią Edyty Stein. Grupa ta rosła w miarę upływu lat i w roku setnej rocznicy urodzin Edyty osiągnęła taką liczebność, że wystarczyło to na podjęcie samodzielnego działania na terenie Lublińca. Na zebraniu założycielskim zadecydowano jednak, że nie będzie tworzone odrębne stowarzyszenie, jednak połączą tutejsi członkowie swoje siły z towarzystwem, które powstało wcześniej we Wrocławiu. Tylko w imię tego, aby nie mnożyć kolejnych organizacji, lecz raczej skupiać się na wspólnym szerzeniu wiedzy o tej pięknej postaci, jaką była siostra Benedykta od Krzyża. Towarzystwo gromadzi ludzi propagujących postać świętej, a od 1 października, jak wiemy, jest ona również patronką Europy, chociażby obok świętego Benedykta, oraz idei pojednania i dialogu między ludźmi bez względu na przynależność narodową i wyznawaną religię. Zwłaszcza członkom towarzystwa zależy na pojednaniu narodów niemieckiego i polskiego oraz między katolikami, protestantami i Żydami. Przy okazji tego członkowie TES-u lublinieckiego propagują też historię Lublińca, który był ukochanym miastem dzieciństwa świętej Teresy. W tym roku mija 25 lat nieprzerwanej działalności towarzystwa, przez które przewinęło się już około 100 członków. Wśród nich honorowymi byli święty Jan Paweł II, żyjący do dzisiaj ksiądz biskup Jan Wieczorek, były ordynariusz gliwicki, ksiądz parałat Jerzy Pawlik z diecezji katowickiej, zwany również często biskupem RWPG, oraz pracujący wśród nas tutaj w Lublińcu ksiądz parałat Antoni Zając. I wreszcie najmłodszy z jubilatów, który jakby skupia tutaj dwa organizmy. Mówimy o Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców, oddział w Lublińcu, nasz 20-latek i 15-letni staż ma zespół szkół imienia świętej Edyty Stein. Samo Stowarzyszenie Wychowawców zostało założone w 1995 roku przez grupę nauczycieli i wychowawców skupionych wokół parafii Świętego Krzyża w Lublińcu. Ówczesny proboszcz, nieżyjący już ksiądz Leonard Pająk, prowadząc duszpasterstwo nauczycieli, skupił wokół siebie z początku katechetów, a później tych z nauczycieli lublinieckich szkół, którzy po prostu byli zaangażowani w Kościół. W sposób nieformalny grupa ta zaczęła organizować liczne szkolenia, głównie skierowane do katechetów i rodziców. W 1995 roku celem prowadzenia dalszej działalności członkowie grupy postanowili ukonstytuować się w jakąś formalną grupę. Postanowiono zatem założyć koło ogólnopolskie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, które już w 1997 roku przekształciło się w oddział tutaj lublinieckim. Oddział lubliniecki zaczął prężnie działać zarówno na rzecz lublinieckiej oświaty. Organizował kursy i szkolenia dla nauczycieli. Warto podkreślić, że jako pierwszy w diecezji za zgodą biskupa organizował również konkursy biblijne, w których uczestniczyło nawet w pewnych latach po 200 uczestników. Od początku również członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców myśleli o założeniu własnej szkoły. Pomysł zrealizowano w 2000 roku, zakładając najpierw szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, a następnie właśnie zespół szkół, w skład którego jeszcze do niedawna wchodziły 4 placówki, bo i przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące, a także policjalne studium informatyczne. Na patronkę, myślę, w sposób naturalny wybrano świętą Edytę Stein, która no, jest bardzo mocno kojarzona z Lublińcem, a przynajmniej w Lublińcu przez wielu bardzo ceniona czy kochana wręcz nawet. Szkoła katolicka w Lublińcu od samego założenia posiada specjalny dekret biskupa Gliwickiego stwierdzający, że uczy i wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich. To jest bardzo tutaj istotne, myślę, z punktu widzenia właśnie wyboru szkół przez rodziców w przyszłości. Cóż powiedzieć dalej? Szybko znalazła ona swoje oczywiście miejsce w środowisku lokalnym. Współpracuje tutejsza szkoła z innymi placówkami dydaktycznymi na terenie miasta. Myślę, że powstała tutaj taka zdrowa konkurencja, nie rywalizacja, ale właśnie taka zdrowa konkurencja wraz z innymi szkołami. Przez szkołę przewinęło się do tej pory około 300 uczniów i wychowanków, a w założonej, co warto podkreślić, też wybrzmiało podczas liturgii, założono tutaj Akademię Młodych Odkrywców, której patronuje do tej pory rektor Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Kształci ona obecnie, przynajmniej tylu uczniów ma indeksy, 340 słuchaczy w wieku od 6 do 13 lat. Szkoła jest nowoczesna, z tradycjami, nastawiona na dobro uczniów i ich wszechstronny rozwój. Co jest istotą, pragnie przygotować właśnie swoich wychowanków do pełnego, dorosłego życia w obecnym społeczeństwie.
Bardzo gorąco dziękujemy za wprowadzenie nas w temat, wyjaśnienie czy zarysowanie tych wszystkich uroczystości w każdym wymiarze, czy to historii oblatów, czy to historii parafii, czy też Towarzystwa Świętej Edyty Stein, czy też Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Zespołu Szkół imienia Świętej Edyty Stein. A to wszystko w Lublińcu, dokonał tego na wstępie pan Krzysztof Kanclerz, przedstawiciel Rady Parafialnej Teologii, historyk. Poruszając te tematy, pragniemy poszerzyć pewne wątki, zwłaszcza o gości, którzy są razem z nami w studiu, między innymi ojciec Marcin Szafors, ojciec pan Sylwin Bechcicki, pan Dariusz Przyłas, a zatem troszeczkę więcej i dogłębniej o charyzmacie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, też o Towarzystwie Świętej Edyty Stein, imienia Edyty Stein w Lublińcu i o Zespole Szkół imienia Świętej Edyty Stein. To jeszcze przed nami. Następnie zapraszamy też Państwa do współtworzenia naszego programu. Myślę, że wiele wątków i wymiarów jest nam bardzo wspólnych. Chociażby posługa misjonarzy oblatów, chociażby postać świętej Edyty Stein i katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, czyli pytania związane z tym, jak po katolicku wychowywać młode pokolenie. Prosimy ojca Marcina Szaforsa o taką dogłębniejszą analizę charyzmatu oblatów Maryi Niepokalanej.
Przyznaję uczciwie, że zadanie nie jest proste.
Nie jest.
Ponieważ pan Krzysztof w tym swoim wstępie No sporo już powiedział o misjonarzach Oblatach Maryi Niepokalanej, o tym, jaki jest charyzmat, o tym, co robimy. Ale tak słuchając i troszkę przewidując to, że będę też przemawiał za moment, będę miał swoje 5 minut, pomyślałem, że żeby zrozumieć całe bogactwo zgromadzenia, które działa obecnie na 5 kontynentach, w prawie 70 państwach świata, warto zatrzymać się jeszcze nieco bardziej nad postacią świętego Eugeniusza de Mazenoda. Człowiek, który urodził się w 1782 roku, w przededniu niejako Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Pierwszych 7 lat jego życia to były lata szczęśliwego dzieciństwa. Jego ojciec należał do arystokracji jego rodzinnego miasta, Aix w Prowansji. Święty Eugeniusz był szczęśliwym dzieckiem. Nic nie zapowiadało pewnego dramatu, który za moment nastąpił. A on nastąpił wraz z wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy okazało się, że życie jego ojca, jak i jego samego jest zagrożone, zdecydowano się na emigrację. I ten moment emigracji, to tak powiedziane lekko, tak naprawdę było to kilkanaście lat, bo wyjechali z Francji w 1791 roku, a powrócił Eugeniusz do swojego rodzinnego miasta w 1802 roku, więc 21 lat poza, pardon, 91, 1802, więc 11 lat poza swoją rodzinną miejscowością Aix. Czas emigracji to był czas różnorakich doświadczeń, także trudnych, bolesnych z jednej strony, bo to była tak naprawdę ucieczka przed rewolucyjnymi wojskami, doświadczenie ubóstwa, doświadczenie samotności, doświadczenie opuszczenia. Jego ojciec musiał zajmować się handlem obwoźnym, żeby utrzymać rodzinę. Ale uczciwie mówiąc, to też były takie doświadczenia pewnego zbliżania się do Pana Boga na swój sposób. Bo w czasie emigracji spotkał przecież Eugeniusz de Mazeno swojego pierwszego kierownika duchowego, księdza Bartolomeo Zinelli. To w czasie emigracji doświadczał czułej opieki księżnej Canizzaro w Palermo, ucząc się od niej miłosierdzia chrześcijańskiego. Więc wiele doświadczeń, z jednej strony trudnych, bolesnych, z drugiej strony takich, które rozwijały go w tej wrażliwości właśnie chrześcijańskiej. To wszystko potem tak naprawdę się odbiło w jego posłudze, w jego pracy, a także w charyzmacie zgromadzenia, które założył. Bo po powrocie do swojej rodzinnej miejscowości, do Aix, próbował się odnaleźć w tej rzeczywistości Francji, która była rządzona już przez Napoleona Bonaparte. I wcale mu nie było prosto z tą rzeczywistością, ponieważ doświadczył trudu rozbicia rodziny. Okazało się, że jego rodzice zdecydowali się na to, aby się rozstać. To było wielkie rozczarowanie dla niego. Sądził, że po powrocie będą próbowali odbudowywać swoje życie rodzinne. Tak się nie stało. Widząc upadek majątku rodzinnego, próbował temu jakoś zaradzić, a jedynym sposobem, jaki widział, było znalezienie osoby, kobiety, z którą mógłby zawrzeć związek małżeński, która wniosłaby spore wianów w tenże związek małżeński. Jego biografowie mówią, że nawet znalazł taką kandydatkę, ale widać, Pan Bóg miał inne plany, bo kobieta takie były realia, tak było. Zachorowała i została odwołana do wieczności. Nie mogąc się pogodzić z nową władzą, próbował wyjechać za granicę, nie otrzymał paszportu. Prowadził życie chrześcijańskie, ale jak sam mówi potem, jak zapisywał w swoich notatkach rekolekcyjnych, to było takie tradycyjne chrześcijaństwo. No i nie sposób, mówiąc o zgromadzeniu i o jego charyzmacie, nie wspomnieć pewnego Wielkiego Piątku, prawdopodobnie 1807 roku, bo do dzisiaj biografowie założyciela toczą spory o to, czy to rzeczywiście było tego właśnie roku, ale tak przyjmujemy, kiedy to w czasie nabożeństwa pasyjnego Święty Eugeniusz doświadczył jakiegoś szczególnego spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym, kiedy, jak sam potem pisał w swoich notatkach, został zdobyty Bożą miłością. To był też moment uświadomienia sobie swojej słabości i grzechu. Jego biografowie twierdzą, że nie popełnił żadnego grzechu ciężkiego. On sam jednak pisał, że znajdował się w stanie grzechu śmiertelnego. I to było przyczyną jego najgłębszego smutku. I ten moment, to osobiste spotkanie z Jezusem, to osobiste doświadczenie miłości Chrystusa ukrzyżowanego było tak mocne, że ono zadecydowało właśnie o tym, że zdecydował się na wstąpienie do seminarium. Mimo sprzeciwu matki, był jedynym męskim potomkiem rodziny. Matka sobie nie wyobrażała tego, że ród się może skończyć, że święty Eugeniusz nie będzie miał potomstwa. Ale on był tak przekonany, że Chrystus go woła właśnie do posługi kapłańskiej, że nie miał wątpliwości. I tak jak pan Krzysztof wspominał, przyjął święcenia kapłańskie, a po ich przyjęciu wrócił do Aix i rozpoczął posługę wśród najbardziej opuszczonych, czyli wśród młodzieży tamtejszej, wśród więźniów, wśród jeńców wojennych i zaczął, tak jak też pan Krzysztof wspominał, zaczął głosić Ewangelię w języku prowansalskim. Każdego ranka, mniej więcej około godziny 5:00, w kościele misji w Aix ludzie się gromadzili tłumami właśnie dlatego, że rozumieli to, co do nich mówił, bo mówił do nich po prowansalsku. No i nagle się okazało, że ci ludzie, którzy prowadzili życie, delikatnie mówiąc, niechrześcijańskie, że ci ludzie zaczynali się spowiadać, że ci ludzie zaczynali się nawracać, że coś się działo dobrego. Bardzo szybko Eugeniusz zrozumiał, że trzeba objąć działalnością nie tylko samo miasto, ale także wioski dookoła. No i stąd właśnie zaproszenie kilku gorliwych kapłanów, stąd ten 25 stycznia 1816 roku, kiedy to, tak jak pan Krzysztof wspomniał, zgodnie z prawdą kilku jego towarzyszy wraz z nim zamieszkało w pokarmelitańskim klasztorze w Aix, ale tego też dnia pięciu misjonarzy Prowansji skierowało prośbę do wikariusza generalnego diecezji Aix z właśnie taki list wraz z projektem jakiejś konstytucji z prośbą o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, nowego stowarzyszenia. No i zaczęli głosić misje parafialne. Na swój sposób święty Eugeniusz był takim, dzisiaj powiedzielibyśmy, przedstawicielem nowej ewangelizacji. To, co on robił w czasie misji parafialnych, tego nikt inny nie robił. Bardzo konkretny przykład. Kiedy była Droga Krzyżowa, zakładał wór pokutny, zdejmował buty, brał krzyż na ramiona i prowadził Drogę Krzyżową. Dla ludzi było to szczególne doświadczenie. Tego nikt nie robił wcześniej. I znowu nic dziwnego, że to zaczęło owocować. Liczne spowiedzi, długie godziny w konfesjonale, pisał w swoich notatkach Eugeniusz, że nie miał czasu nawet brewiarza odmówić się. tyle było posługi, tyle było pracy. Więc rozumiał, że sam nie podoła, zaprosił innych, powstało Stowarzyszenie Misjonarzy Prowansji, które ostatecznie przyjęło nazwę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Jeśli chodzi o właśnie charyzmat zgromadzenia, no więc od początku tą posługą Eugeniusz obejmował ludzi młodych, od początku miało miejsce głoszenie Słowa Bożego w ramach rekolekcji, misji parafialnych. W 1841 roku, kiedy był już biskupem Marsylii, przyjechał do niego biskup Montrealu, biskup Bourget, szukając misjonarzy, którzy podejmą posługę wśród kanadyjskich białych osadników. I Eugeniusz nie miał najmniejszej wątpliwości, że należy wysłać swoich duchowych synów do Kanady, mimo tego, że zgromadzenie nie było zbyt liczne. I to była jakaś Boża intuicja, tchnienie Ducha Świętego, dlatego że wysłanie tych kilku oblatów do Kanady było, tak trochę potocznie mówiąc, kołem zamachowym dla rozwoju zgromadzenia. To, co zaczęło się dziać w następnych latach, no, przeszło najśmielsze oczekiwania. Pojawiły się liczne powołania, pojawiły się nowe fundacje. Zgromadzenie zaczęło się gwałtownie rozwijać. Więc młodzież, głoszenie Słowa Bożego w ramach rekolekcji, misji parafialnych, misje ad gentes. No i najbardziej opuszczeni, ci, którym również Eugeniusz już zaczynał posługiwać, względem który zaczynał posługiwać, więźniowie, chorzy, cierpiący, ci, którzy wymagali jakiejś szczególnej opieki. I gdy tak przyglądamy się historii zgromadzenia i temu, co się dzieje współcześnie również, to zauważamy, że ja również to zauważam, że jesteśmy wierni temu posłannictwu. Jesteśmy wierni temu posłannictwu, tej posłudze. Głosimy rekolekcje, misje parafialne, to jest posługa bardzo żywa w Polsce. W tej chwili jest Wielki Post, wielu moich współbraci posługuje w różnych parafiach, prowadząc rekolekcje, jak ojciec sam wspomniał. Ja również niejako z pierwszej linii frontu przyjechałem właśnie dzisiaj, mając naukę rekolekcyjną, potem jeszcze spotkanie z małżonkami, z rodzicami. Tak swoją drogą serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian, parafii świętego Stanisława Kostki, z parafii świętego Stanisława Kostki, z Katowic, z Giszowca. Robiąc dziś ogłoszenia rekolekcyjne, wspomniałem, że takie pozdrowienia przekażę co niniejszym Teszczynie. Więc w Wielkim Poście po 5, po 6 serii rekolekcji w każdym tygodniu Wielkiego Postu jedna seria, to zasadniczo jest dla około, myślę, że w tej chwili około 40 współbraci, którzy posługują jako rekolekcjoniści, to jest normalna rzeczywistość. Posługujemy z młodzieżą w naszym Lublińcu. Tak naprawdę mamy dwie placówki oblackie. Jedna jest tutaj, na terenie której się znajdujemy, ale druga to jest Oblackie Centrum Młodzieżowe, do wspólnoty którego to centrum ja należę, właśnie w dzielnicy o dźwięcznie brzmiącej nazwie Kokotek. Łatwe do zapamiętania, bo to kura i kotek, więc Kokotek. Tak swoją drogą jest strona internetowa kokotek.pl. Tam właściwie wszystkiego można się dowiedzieć o naszej działalności z młodymi. Więc mamy Stowarzyszenie Młodzieży Oblackiej Niniwa, które istnieje od kilkunastu już lat. W zeszłym roku, 28 grudnia, była 11. rocznica jego powstania. Bardzo żywiołowo się rozwija, nie tylko tutaj w naszym centrum, w Lublińcu, ale także w innych naszych placówkach parafialnych prowadzonych przez misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wielu naszych współbraci pracuje na terenach misyjnych. Jeszcze do niedawna mniej więcej połowa nowo wyświęconych oblatów zostawała w Polsce, druga połowa wyjeżdżała na misję w łonie samej polskiej prowincji. Są również tereny misyjne, bo polska prowincja to nie tylko teren naszego kraju, ale to także nasze delegatury na Madagaskarze, na Ukrainie, w krajach, we Francji, w krajach Beneluxu. To są nasze misje w Turkmenistanie i na Białorusi, i dwa dystrykty w Skandynawii, dystrykty szwedzko-norweski i dystrykt duński. Nie czas i nie miejsce pewnie opowiadać, jaka jest różnica między delegaturą, dystryktem, misją. No w każdym razie wielu współbraci pracuje na terenach misyjnych w ramach polskiej prowincji, ale także poza polską prowincją. To są choćby właśnie misje w Kanadzie Północnej wśród Inuit, to jest nasza posługa w polskich oblatów w Kamerunie, to jest obecność niektórych polskich oblatów także w Chinach, w Hongkongu, w Australii. No właściwie gdziekolwiek spojrzeć na teren działalności zgromadzenia, to tam można spotkać oblatów. I jesteśmy wśród najbardziej opuszczonych. Tutaj Lubliniec jest jednym z przykładów, bo przecież nasi współbracia posługują w tutejszym więzieniu. Jest tutaj współbrat zaangażowany od wielu już lat w bycie kapelanem w szpitalu. To szczególna posługa. Są posługi względem osób upośledzonych w różnoraki sposób. Więc staramy się być wierni temu posłannictwu, które nam zostawił święty Eugeniusz Nemaseno. Temu posłannictwu wypływającemu, wynikającemu i z tego jego pierwszego etapu życia, z tej emigracji, z tego wychylenia w szczególny sposób i uwrażliwienia jakiegoś na najbardziej opuszczonych i z tego wydarzenia związanego ze spotkaniem z Jezusem ukrzyżowanym, z Jego miłością. No i właśnie z tym nieustannym pragnieniem, które on miał, żeby każdego człowieka doprowadzić do osobistego spotkania z Jezusem. No to nic też dziwnego, że właśnie, że ta posługa na tych różnych etapach, w różnych formach ma miejsce. No wspomnę jeszcze, że jesteśmy obecni też razem z klerykami naszymi na przystanku Jezus w ramach ewangelizacji na Woodstockowym polu. To tam godzinami można by opowiadać o różnych historiach, które tam mają miejsce. Znowu pewnie nie czas.
No i ciekawe wyprawy rowerowe.
Ciekawe. O, i wyprawy rowerowe, oczywiście, tak. To w ramach naszej działalności z młodymi. I ostatnie zdanie, jeśli mogę jeszcze, bo to chciałbym podkreślić w związku z tym, że młodzi, którzy do nas przyjeżdżają, do Kokotka, bardzo często to zauważają. Ale ja już na przestrzeni 15 lat byłem w kilku naszych wspólnotach i za każdym razem, gdy przyjeżdżali do nas goście, to wyjeżdżając mówili, wiecie, ale macie coś szczególnego. U was czuje się ducha wspólnotowego. Młodzi, którzy przyjeżdżają przygotowywać się do wyjazdów, na doświadczenia misyjne, bo co roku kilkanaście osób wyjeżdża w czasie wakacji do naszych placówek oblackich, nie tylko. Prowadzimy takie przygotowanie w naszym centrum młodzieżowym. Gdy dzielimy się na zakończenie tych spotkań tym, co młodzi przeżyli, ci, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, mówią, i co ciekawe, to się kilka razy pod rząd ostatnio pojawiło. Młodzi mówią, tak się baliśmy, jak to będzie, nikogo tu nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, długo nie trzeba było i poczuliśmy się jak u siebie w domu, tak jakbyśmy znali was od lat. No właśnie, ten taki duch wspólnotowy. Święty Eugeniusz bardzo mocno kładł też na to nacisk. Może niech tyle wystarczy.
Ojciec Marcin Szafors, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej. No i teraz przechodzimy na drugą część stołu. Na razie tak bardzo pozytywnie spoglądają tutaj goście, bo ta strona była taka zafascynowana Eugeniuszem de Mazenod, a po drugiej stronie mamy bardziej tych, którzy służą świętej Edycie Stein. I tutaj w Lublińcu.
Ale my budujemy tu ekumenizm.
Ekumenizm, tak. Te dwie święte postaci rzeczywiście spotykają się przy wspólnym stole i we wspólnym działaniu. Pan prezes Sylwin Bechcicki, prezes Towarzystwa imienia Edyty Stein.
Tak. Ja może zacytuję Edytę najpierw. Chrystus jest naszą drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak iść za Jego przykładem. I to w jakimś sensie również połączyło nas, oblatów i sztajnowców. Bowiem i dla nich, i dla nas Chrystus jest właśnie tą drogą, prawdą i życiem. Edyta, jak wiemy, mówiła: kto szuka prawdy, szuka Boga. Więc oczywiście można by na to wszystko popatrzeć sobie tak, księża sobie opowiadają, mówią zawsze o tym samym, nie. Ale to nie jest tak. Pan Bóg wie, co robi i wie, gdzie należy umieścić swoich ludzi i swoje idee rozwijać. Nie od rzeczy jest bowiem, że towarzystwo dzisiaj działa w oparciu o zespół szkół, tutaj również o oblatów. Przecież w klasztorze oblatów mamy to mini muzeum swoje i salę spotkań. A przecież tutaj był błogosławiony Józef Cebula, który w męczeństwie wyprzedził Edytę o cały rok i 3 miesiące. Bo dokładnie 9 maja 1941 roku zginął. A ona 9 sierpnia 1942 roku. No i znowu, są przypadki? Nie. Jak się patrzy po Bożemu, jak ona mawiała, to przypadków nie ma. No i faktycznie tak jest. Dlaczego Stowarzyszenie Wychowawców Katolickich zawiązało się w Lublińcu i o ile dobrze pamiętam, nawiązywało od samego początku do Edyty Stein? No była nauczycielką przecież przez wiele lat. Wprawdzie w szkole u sióstr dominikanek. Notabene nie poszła do dominikanek, ale poszła do Karmelu. I znowu możemy tak sobie porównywać niektóre rzeczy, ale wielu pewnie dręczy pytanie, dlaczego ta Edyta jest związana z Lublińcem. Prosta sprawa. Wspomniał o tym w swojej książce już w latach 80. dzisiejszy biskup Sztokholmu Andres Arborelius, który w pierwszym zdaniu już pisze o tym, że między Częstochową a Opolem znajduje się małe miasteczko Lubliniec, z którym jest związana Edyta Stein. Jak to? Urodziła się przecież we Wrocławiu. I tam jest siedziba ogólnopolskiego stowarzyszenia, towarzystwa imienia Edyty Stein, otwartego towarzystwa, nie kościelnej przybudówki żadnej, po prostu towarzystwa skupiającego ludzi, których gromadzi idea dialogu i porozumienia między narodami, między religiami, no takiego stowarzyszenia, które ma za zadanie prowadzić dialog, o którym często się zapomina. Często są to monologi. A tu właśnie chodziło o to, żeby nawiązać do tego, że my jesteśmy świadkami Chrystusa i tą drogę, którą wybieramy, idziemy i świadczymy dla innych. Oczywiście dzisiaj to mówimy nowa ewangelizacja. Wrócę do tego, że dlaczego Lubliniec? Lubliniec, bowiem tutaj działał, był obywatelem miasta Lublińca zasłużonym i jej dziadek Salomon Kurant, którego córka Augusta była matką Edyty Stein. Tutaj w Lublińcu państwo Stein po przeprowadzeniu się z Gliwic mieszkało przez kilka lat, tutaj się urodziło ich czworo dzieci i tutaj pochowanych jest dwoje dzieci na cmentarzu. Tutaj są dziadkowie, pradziadkowie pochowani i Edyta zawsze mówiła, że jest to miasto jej matki i jej, to jest jej dom. Czyli to jest właśnie ta główna przyczyna, dla której mówimy, że Lubliniec nie może zostać zapomniany w związku z Edytą Stein. On musi być zawsze przypominany. Zwłaszcza, że Róża, siostra Edyty, która zmarła wraz z nią, zamordowana w Oświęcimiu Brzezińce w Auschwitz-Birkenau, w obozie w czasie wojny, urodziła się tutaj właśnie w Lublińcu przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza 9. No cóż, jak się ma takie powiązania, no to potem nie dziwota, że jest grono ludzi, którzy pamiętają postać zarówno pana Salomona, jak i Augusty, jak i Róży, jak i Edyty. No i zaczyna się przypominanie. W tym samym czasie, w którym oblaci przybywają do Lublińca, rodzina Kurantów z Lublińca wyjeżdża, bo jest to czas po plebiscycie, kiedy to Lubliniec po wielu latach przynależności czy zagarnięcia przez Prusy dostaje się do Rzeczpospolitej i wtedy wszyscy ci, którzy się uważali za Niemców, wyjeżdżają. A takimi byli niemieccy Żydzi, właśnie Kurantowie. I oni stąd wyjechali. Ale to nie umniejsza niczym faktu, że Edyta zawsze uważała Lubliniec za swoje ukochane miasto, podobnie jak później Getyngę, jako miasto uniwersyteckie swoje. Ukochane miasto, w którym urodziła się jej matka, w którym urodziła się jej siostra Róża, z którym to miastem łączyło ją tyle wspomnień. No jakżeż mogło o niej zapomnieć? Nie mogło. I dokładnie 20 lutego, 29 lat temu, odbyło się takie pierwsze spotkanie zorganizowane przez księży przypominające tę postać Edyty Stein i jej związki z Lublińcem. Parę dni temu właśnie mieliśmy uroczystość u świętego Mikołaja 300-lecia dekanatu. Ten dekanat był ustanowiony 20 lutego. Znowu przypadek? No tych przypadków mamy za dużo. I księża ówcześni, proboszcz Józef Żurek i ksiądz Jan Urbaczka były dyrektor wydawnictwa świętego Jacka, bardzo zasłużony przecież dla kultury na Górnym Śląsku. Oni spopularyzowali postać Edyty Stein, to nie znaczy, oni ją przypomnieli ludziom. I wtedy okazało się, że inny ksiądz, Leonard Pająk, słyszał od swojego proboszcza, w tej chwili mi uciekło nazwisko, o Edycie, jak tamten wspominał swoje dzieciństwo tutaj w Lublińcu i mówił, że przecież on ją znał, bo on był właśnie w jej wieku. i wspólnie się tutaj zabawiali, bo miasteczko było niewielkie. Liczyło raptem co 1200, może 1500 ludzi, z których 1/3 to byli protestanci, 1/3 katolicy, 1/3 to Żydzi. Wszyscy się znali, wszyscy się znali. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz wspomnieć, która jest niezwykle istotna w tym wszystkim, w tym właśnie dialogu, który tak często nieraz ludzi różni. Mianowicie to, że dom, w którym urodziła się Róża Stein, siostra Edyty, współ jej cierpiętnica z Oświęcimia, to był dom, w którym urodził się również Heinz Heinrich Lammers, szef kancelarii Rzeszy przez cały czas rządów Hitlera, przez te całe 13 lat. On brał udział w tych wszystkich sprawach związanych z prawnymi aspektami rozwiązania kwestii żydowskiej, jak to wtedy nazywano. On na tym spotkaniu w Wannsee, na tych wszystkich imprezach, on zawsze jest w tle. To był prawnik, on był sędzią sądu w Bytomiu, a potem został właśnie takim wielkim, cichym mordercą. I ten człowiek, wychowujący się na tym samym podwórku, kształcący się potem również we Wrocławiu i w Getyndze, nie? I jakby idąc śladami Edyty Stein, idziemy również śladami Hansa Heinricha Lammersa. No nie jest to przypadkiem. Niektórzy porównywali to, że ojciec Maksymilian Kolbe i Hess mieli podobne życiorysy i ten... No tutaj mamy mężczyznę i kobietę, ale to jest też również zastanawiające, jak człowiek potrafi swoją wolną wolę wykorzystać. Albo w dobrym, albo w złym. Edyta skromnie powiedziała, że ona swoje nawrócenie uważa, jak to mówi po łacinie, secretum meum mihi. To jest moja własna tajemnica. I do dziś nie wiemy, czy do tego przyczynił się ksiądz proboszcz ze świętego Mikołaja, który nazywany był swego czasu pierwszym ekumenistą w Lublińcu, na którego pogrzebie w 1910 roku obok siebie wędrowali kapłani katoliccy, protestanccy pastorowie i rabin miejscowej synagogi. Czy też może, jak niektórzy uważają, jezuita Erich Przywara, czy może jeszcze kto inny? Nie dowiemy się już chyba tego, aż nie spotkamy się tam, gdzie się wszyscy spotkamy. Cóż ja mogę o towarzystwie powiedzieć? Ja mogę jedynie powiedzieć tak. Zawdzięczamy to, że 25 lat to towarzystwo działa wspaniałym ludziom, którzy przez to towarzystwo się przewinęli. Że też tylko wspomnę tych, którzy już odeszli. Michał Pawełczyk, były powstaniec, przeżył 102 lata. Był członkiem naszym założycielem. Maria Burek, nazywana i otrzymała nawet taki tytuł ambasador Lublińca, bo bardzo chętnie wszędzie jeździła i głosiła to, że Lubliniec to jest miasto ukochane Edyty Stein. Jan Fikus, który wspólnie z nami prowadził wydawnictwo Edyty Stein. Wydawnictwo, które stawiało sobie za cel przypomnienie tych wszystkich elementów z przeszłości, które wiążą Edytę Stein z Lublińcem. ukoronowaniem jego działalności było to, że siostra Neyer, która wydawała książki o Edyty i o Edycie w Niemczech, w tych opracowaniach wykorzystała te materiały jako prymarne źródło informacji. Joachim Widera, zmarły, był uczniem, kolegą szkolnym innego zasłużonego kapłana, Franciszka Blachnickiego. To są te filary, na których towarzystwo wzrastało. No dzisiaj ja się tak uśmiecham, że zawsze towarzyszą mi trzy Marie. Maria Krupska, Maria Banduch i Maria Widera. Kiedyś jeszcze była Maria IV, Maria Burek z świętej pamięci. No, czy dyrektor tu obecny, Dariusz Przyłaz? No przecież między innymi chyba dlatego ta Edyta zawitała jako patronka do szkoły i była taką patronką cichą również stowarzyszenia. Państwo Bromerowie, dzisiaj na tej uroczystości w kościele pani Wiesia Bromer czytała czytania, a pan Kazimierz wręczał razem ze mną dary ofiarne. No to są właśnie ludzie, którzy głęboko przeżyli właśnie to spotkanie z Edytą Stein. No ja tu jeszcze wspomnę może arcybiskupa Jędraszewskiego, który 8 lat temu na placu, na rynku Konrada Mańki, kiedy nadawano patronat Edyty Stein miastu Lubliniec, głosił homilię. Obok właśnie tego Andresa Arboreliusa, który specjalnie ze Sztokholmu na tą uroczystość tutaj przybył. No to nie są takie rzeczy, które po prostu się dzieją od tak. Nie. Tu Pan Bóg miał swój określony cel. Ja o towarzystwie powiem tak. Nie będziemy się chwalić, cośmy dokonali. Przeczytam może słowa, które skierował burmistrz miasta wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej dla towarzystwa. Dzięki staraniom członków towarzystwa w Lublińcu powstało Centrum Pojednania, Muzeum Promemoria Edyty Stein, Wydawnictwo Edyty Stein. Przez te wszystkie lata towarzystwo inicjowało wiele wydarzeń artystycznych i kulturalnych, wykładów, spektakli, wystaw, wieczorów słowno-muzycznych i innych niezwykle wartościowych przedsięwzięć popularyzujących życie świętej Edyty Stein, jej związki z Lublińcem oraz dorobek naukowy i przesłanie duchowe. I to by było na tyle.
Dziękujemy. Pan Sylwin Bechcicki, prezes Towarzystwa imienia Edyty Stein. Ja zaproszę teraz wszystkich radiosłuchaczy do współtworzenia naszej audycji, naszego tematu i rozmów. I kolejno poprosimy też pana Dariusza Przyłasa, dyrektora Zespołu Szkół imienia świętej Edyty Stein, by też tutaj swój głos i swój udział w całym procesie rozpowszechniania Edyty Stein, życia jej ideą poprzez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, jak również poprzez ten zespół szkół nam przybliżył. A Państwa zapraszam do zanotowania i do włączenia się w te rozmowy. Telefony 34 351 03 60, 34 351 0360 i 34 351 0362. 34 351 0362. Oczekujemy na Państwa telefony. i głos pan Dariusz Przyłos.
To jest prawdą, że gdzieś nasze stowarzyszenie, a później szkoła wzrastała pod cichym patronatem Edyty Stein. Dlatego, że kiedy w drugiej połowie lat 90. gromadziła się przy parafii Świętego Krzyża w Lublińcu grupa nauczycieli, która chciała działać, chciała coś robić dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, to działaliśmy w domu katechetycznym, w domu parafialnym, gdzie na frontowej ścianie jest piękne popiersie Edyty Stein. I ja świeżo tutaj przyprowadzony, nowy mieszkaniec, w ogóle nie miałem świadomości, kim jest Edyta Stein. Pierwszy raz o niej usłyszałem właśnie tutaj. I gdy tam były pierwsze spotkania, to tak naprawdę nikt z nas nie mówił o Edycie Stein, ale ona z nami po prostu była. Kiedy powstała idea utworzenia szkoły i byłem w tej gronie nauczycieli tworzących szkołę, padło pytanie, jak kto będzie patronem. I nie wiem już, kto to powiedział, ale jedna osoba z nas powiedziała takie zdanie. No jak to? Kto? Wiadomo, że Edyta Stein. I tak to było od samego początku. My jako szkoła żyjemy Edytą Stein. Ona, możemy powiedzieć tak, są różni patronowie szkoły. Ja zawsze mówię, że mamy wyjątkową patronkę, bo mamy żywą patronkę. Bo Edyta Stein jest świętą Kościoła katolickiego, żyje, jest z nami, czuwa nad nami, wspiera nas i mamy z nią bardzo bliską więź. Ale także Edyta Stein zostawiła nam swoisty testament. Hasło, które mamy wypisane na naszym sztandarze, które jest tak sztandar myślą przewodnią, to jest to powiedzenie Edyty Stein. Kto szuka prawdy, ten szuka Boga, nawet gdyby o tym nie wiedział. I w całej naszej działalności dydaktycznej właśnie dążymy do tej prawdy, uczymy tej prawdy, pokazujemy tą prawdę. Ale nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem swojego życia. Być szkołą katolicką to jest być szkołą, gdzie się jest świadkiem. Świadkiem tego, w co się wierzy, w kogo się wierzy, czym się żyje. Nie można tylko mówić, ale przede wszystkim trzeba tym żyć. Żeby tym żyć, trzeba to poznawać. Więc w naszej szkole nauczyciele mają taką permanentną formację. Czwarty poniedziałek miesiąca przez 10 miesięcy poza wakacjami spotkania formacyjne, gdzie sami formujemy się, pracujemy nad sobą, aby mieć co przekazać uczniom, dlatego że aby coś dać, trzeba najpierw to wiadomo mieć. Mamy tą świadomość także w szkole, że jesteśmy dla uczniów. I to sobie bardzo mocno uświadamiamy. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma uczniów, bo oni chcą do nas przyjść. Do nas żaden uczeń nie musi przyjść. On chce przyjść. I dlatego on jest w centrum edukacji. Jest tą najważniejszą osobą, która jest w szkole. Mamy tą świadomość, że jako nauczyciele służymy młodemu człowiekowi. To nie jest służalczość, to jest służba dobrze pojęta. Służymy naszą wiedzą, naszymi umiejętnościami, naszą pracą, naszym zaangażowaniem, poświęconym czasem. Mając tą świadomość, że jesteśmy takimi siewcami, którzy w tym momencie przez te lata pobytu ucznia w naszej szkole siejemy, natomiast to, jakie będą plony, to te plony będzie ktoś zbierał, kiedy nasze dzieci i nasze młodzież już będą osobami dorosłymi i pójdą w świat. Staramy się też być taką szkołą pojednania, czyli taką szkołą, która, tak nasza patronka pojednania, urodzona w wierze żydowskiej, święto Jom Kippur, Żydówka, Niemka, urodzona w święto Jom Kippur, zamordowana za wiarę, ale także, jak sama powiedziała do swojej siostry, choć idziemy umrzeć za nas, za nasz naród. No jest takim przykładem pojednania, jednania wszystkich. I staramy się być szkołą współpracującą. Nie taką szkołą, która się zwalcza, szkołą, która stwarza jakąś taką która gdzieś przede wszystkim współpracujemy. O, z wszystkimi. Współpracujemy z przedszkolami, współpracujemy ze szkołami, współpracujemy z urzędami, z Towarzystwem Edyty Stein, z oblatami i chcemy budować to nasze społeczeństwo, tą małą ojczyznę, jaką jest Lubliniec i uczyć nasze dzieci budowania, przechodzenia pewnych barier, przekraczania pewnych barier. Jesteśmy takim społeczeństwem dość mocno spolaryzowanym, prawda? Bardzo mocno podzielonym. A my chcemy naszym uczniom mówić, że jesteśmy jednym. Jednym narodem, jednym miastem i chcemy ich tego uczyć, że należy być i żyć dla kogoś. Jesteśmy także takim miejscem, tutaj ojciec przed chwileczką powiedział, mamy po jednej stronie ojców oblatów, Eugeniusz, Józef Cebula, tutaj Edyta Stein, a my jesteśmy takim miejscem, gdzie to się spaja w jakiś sposób. Bo jesteśmy w budynku, gdzie chodząc tymi korytarzami, to mamy taką świadomość, że tutaj chodził święty. Po tych korytarzach chodził święty. Tak naprawdę dwie ściany stąd są pomieszczenia, gdzie ojciec Cebula miał swój gabinet, gdzie żył i mieszkał. Tak.
Jeśli można, dwa zdania o błogosławionym ojcu Józefie Cebuli, bo dla nas to jest postać znana, mówimy jako o kimś właśnie, kogo znamy, o kim wiemy, niekoniecznie dla naszych radiosłuchaczy to jest takie oczywiste. Ojciec Józef Cebula był tutaj w Lublińcu długoletnim przełożonym wspólnoty tutejszej. Potem był kandydatem na prowincjała nawet w pewnym momencie przed II wojną światową. Potem znalazł się w Markowicach, na Kujawach. I stamtąd, tam go zastał wybuch II wojny światowej.
Gdzie jeszcze do niedawna oblaci mieli swoje sanktuarium.
To prawda. I tam też ojciec Józef Cebula bardzo gorliwie posługiwał mimo zakazu otrzymanego od okupanta niemieckiego. I ktoś go zadenuncjował, że w nocy chodził udzielając sakramentu Chrztu Świętego, błogosławiąc związki małżeńskie po domach, spowiadając, odwiedzając chorych. Został wywieziony do Auschwitz-Birkenau. Co dwie głowy, to nie jedna. Więc rzeczywiście został wywieziony do Mauthausen i tam został zamordowany. Ale tutaj, jak wspomniałeś, Darku, tymi korytarzami rzeczywiście się przechadzał święty. Tak. Nie mamy co do tego
wątpliwości. Sanktuarium w Markowicach jest maryjna i posługę pełnili tam oblaci do pewnego czasu.
Tak. Ofiarowani Matce Bożej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, odbierzemy pierwsze telefony, będziemy uzupełniać te nasze wątki, nasze dopowiedzenia jeszcze. 34 351 03 60 lub 34 351 03 62, to numery telefonów do naszego studia, 34 351 03 62 bądź 351-03-60. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Tak, można?
Można, jesteśmy już na linii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się nisko Jan z ziemi bocheńskiej, z okolic Krakowa.
Prosimy, Panie Jan.
Bardzo pouczająca audycja. Jako były nauczyciel, wychowawca młodzieży, z zainteresowaniem słucham. Prosiłbym o jedno, mam to jedno pytanie, prosiłbym o przybliżenie genezy nazwy Zgromadzenia Misjonarzy Oblać. Tak, skąd to wywodzi się i dlaczego tak to zostało przyjęte?
No, dziękujemy, Panie.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Ojciec Marcin.
Pytanie, które często pada w różnych okolicznościach, czy w czasie rekolekcji, misji parafialnych, które głoszę, czy gdy młodzi przyjeżdżają do naszego oblackiego centrum młodzieżowego, no właśnie, kto to jest ten oblat? No więc słowo oblat pochodzi od łacińskiego słowa oblatus, czyli ofiarowany. Należałoby zatem, tłumacząc dosłownie to słowo na język polski, przetłumaczyć nazwę zgromadzenia, czy podać nazwę zgromadzenia jako misjonarze ofiarowani Najświętszej Maryi Pannie. I ten rys maryjny, tak, on był w życiu świętego Eugeniusza i jest też w naszym życiu obecny. Bardzo staramy się troszczyć o nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, odmawiając różaniec, w szczególny sposób świętując jej uroczystości. No właśnie, mając świadomość tego, że z nią, jak mówią nasze konstytucje i reguły, pragniemy przeżywać radości i smutki naszego misjonarskiego życia. Zatem
czyli oblat
ofiarowany Najświętszej Maryi Pannie.
Prosimy radni.
Tą bardzo ciekawą historię, kiedy Eugeniusz jechał zatwierdzić zgromadzenie, nazwa zgromadzenia miała być zupełnie inna, prawda? Dopiero w Rzymie było takie wydarzenie, które sprawiło, że Eugeniusz przyjeżdża i to się okazuje, nie ma misjonarzy Prowansji, ale są misjonarze oblaci.
Rzeczywiście, tak jak wspominaliśmy, i tu pan Krzysztof, i ja, ta pierwsza nazwa była bardziej związana z terenem działalności. Byli to misjonarze Prowansji, z racji tego, że głosili Słowo Boże w Prowansji. Potem, gdy święty Eugeniusz pisał projekt konstytucji i reguł, które ostatecznie przedstawił papieżowi w Rzymie, czerpał sporo ze świętego, między innymi ze świętego Karola Borromeusza i pojawiła się taka sugestia, żeby nazwać zgromadzenie zgromadzeniem misjonarzy świętego Karola. Tymczasem, gdy pojawił się święty Eugeniusz przed obliczem papieża Leona XII, papież wyraził życzenie. Owszem, zatwierdzę konstytucję i reguły zgromadzenia, ale moim życzeniem jest to, żeby ono nazywało się zgromadzeniem misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej.
I tak się stało.
Amen. Tak się stało. Tak.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Ktoś czekał i się rozłączył. 34-351-03-60 do 34-351-03-62. Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dominik z Katowic. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studiu. Lubliniec mi jest szczególnie bliski, bo właśnie tam chodziłem do szkoły. Chciałbym tutaj dodać taką jedną rzecz, która jakby padła tylko częściowo. Księdzem, od którego ksiądz Pająk się dowiedział o Edycie Stein, był ksiądz Brzoza, który właśnie na terenach Lubrzy bardzo kultywował pamięć o Edycie Stein. W ogóle Edyta Stein była związana też między innymi relacjami koleżeńskimi z bardzo wieloma osobami, nie tylko w Lublińcu, ale z tych różnych okolicznych miejscowości. Ale ważną też rzeczą jest, żeby tutaj może ojciec powiedział, jest kwestia tego, że tutaj ksiądz, ojciec Tomasz bardzo wiele podróżuje po na rowerze po całym świecie praktycznie, więc to jest bardzo dobra reklama naszego tutaj miasta i okolic. Halo, słyszymy się?
Jak najbardziej.
Tak, więc to jest świetna reklama i bardzo dużo osób gdzieś jak rozmawiam i mówię właśnie o oblatach, to właśnie mówią, że słyszeli, że byli na Syberii, że byli w Jerozolimie, że byli gdzieś tam na Półwyspie Iberyjskim, więc jakby to jest niesamowita reklama. No niestety chciałbym też powiedzieć jakby jedną rzecz. Tutaj pan dyrektor bardzo ładnie mówił o szkole katolickiej. No ja mogę tylko powiedzieć tyle z własnego doświadczenia, że nic tak mnie od wiary jakby nie jakby zmusiło do odejścia czy tam do przemyśleń niż właśnie szkoła. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem.
No dziękujemy panie Dominiku, z Panem Bogiem. Taka cisza troszeczkę, bo ja nie do końca zrozumiałem tej ostatniej kwestii. Co pan Dominik chciał powiedzieć, nie wiem.
że zmusiło go do przemyśleń.
A, do przemyśleń, ta ostatnia. Ta ostatnia, rozumiem. Ojciec Marcin?
Tak, natomiast ja, jeśli mogę, w związku z tymi wyprawami rowerowymi, to jest z jednej strony reklama Górnego Śląska, Katowic, Lublińca, ale myślę, że przede wszystkim jest to olbrzymie dzieło ewangelizacyjne. Ktoś powie, 20 czy 30 osób, które jadą półtorej miesiąca na rowerze w jakimś konkretnym celu, do konkretnego miejsca, a czasami, jak miało to miejsce w czasie wyprawy, która nosiła nazwę właśnie w nieznane, nie bardzo było wiadomo, gdzie następnego dnia rowerzyści pojadą, bo internauci decydowali o tym z dnia na dzień. Ktoś powie, jaka ewangelizacja? No, okazuje się, że ojciec Tomasz, zapraszając do udziału w wyprawie, tak naprawdę nie zamyka drzwi przed nikim. Nie trzeba być wierzącym, super, i wyznawać wiary. Trzeba zaakceptować reguły, które są. Czyli to, że jest msza święta, że jest modlitwa, że jest żelazna dyscyplina. Inaczej nie da się przejechać około 180 km dziennie. Nie w tygodniu, tylko dziennie. A najdłuższy etap, jaki przejechali rowerzyści, to było ponad 300 km jednego dnia w ciągu 24 godzin. Potężna ewangelizacja, dlatego że jadą na całkowite zaufanie Panu Bogu, nie mając żadnej akomodacji wcześniej, żadnych przygotowanych noclegów. Po prostu wjeżdżają do miejscowości, modlą się i ufają, że Pan Bóg się o nich zatroszczy. I Pan Bóg się o nich najczęściej troszczy. Cofam słowo najczęściej, albo zawsze.
Albo doświadcza.
Zawsze, właśnie. Albo a nawet jak doświadcza, to z tego wyprowadza to jest, wielkie dobro.
To jest troska.
Tak, bo to oni już nocowali w różnych miejscach, w różnych okolicznościach i jadą zawsze w konkretnym celu. Każda wyprawa ma jakiś cel. Wyprawa na Syberię wiązała się z modlitwą za ojczyznę. Wyprawa tegoroczna na Wyspy Brytyjskie, w odwiedziny do naszych rodaków, miała na celu to, żeby spotkać się z nimi, żeby podzielić się dobrą nowiną o Panu Bogu. Były wyprawy w intencji pokoju, były wyprawy w intencji papieża Benedykta. Także to wszystko ma sens ewangelizacyjny. A potem ojciec Tomasz z tymi opowieściami o wyprawie rowerowej trafia do takich środowisk, do których my w normalnych okolicznościach byśmy nie trafili. No to jest dokładnie to, co robił święty Eugeniusz. Szedł do najbardziej opuszczonych. I mówiąc o wyprawie rowerowej, w tej chwili myślę oczywiście o ojcu Tomku, a nie o świętym Eugeniuszu, bo ten na rowerze raczej nie jeździł. Choć właśnie, jak wspominasz, Darku, tego dokładnie nie wiemy, no ale przynajmniej nie w takim wymiarze, to ojciec Tomek trafia do takich młodych ludzi, do których, którzy słuchają z zafascynowaniem opowieści o wyprawie rowerowej, w czasie której to wyprawy, no, dzieją się cuda tak naprawdę. Różnorakie. I to można by też godzinami o tym opowiadać jeszcze.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Prosimy, szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię ze Skaradowa. Ja chciałem tylko pozdrowić. Chciałem pozdrowić ojca Romana Tuczyńskiego. Słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Prosimy o przedstawienie się, żeby było wiadomo, kto pozdrawia.
Pozdrawia kuzyn Kazimierz Cysierski ze Skaradowa, ojca Romana posługującego w Luksemburgu. Nie wiem, czy ojcowie pamiętają, czy znają. Tak.
To już mamy...
Przez... prefekt szkoły.
O, już jest rozpoznany. Pozdrawiamy, panie Kazimierzu, dziękujemy.
Dziękuję.
I mamy nadzieję, że te pozdrowienia dotarły, a tutaj ojciec Roman jak najbardziej.
My także pozdrawiamy ojca Romana, który uczył w naszej szkole katechezy i był prefektem szkoły.
No wszyscy pozdrawiamy ojca Romana, tak? To jest mój współbrat. Mieliśmy okazję się też spotykać, nie tylko w seminarium, ale miałem też okazję być w Luksemburgu właśnie, tam w Polskiej Misji Katolickiej, w której ojciec Roman posługuje. Także dużo światła Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego na posługę w tamtejszej, pośród tamtejszej Polonii.
A dzisiaj jesteśmy w Lublińcu, w parafii świętego Stanisława Kostki, gdzie od 1922 roku swoją posługę kościołowi rozpoczęli oblaci, misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. Gromadzi nas 200. rocznica istnienia tego zgromadzenia, 75. rocznica powstania parafii, 25. Towarzystwa imienia Edyty Stein i Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, 20. rocznica i szkoły 15-lecie. Telefony do studia, zapraszamy Państwa do pytań, do spostrzeżeń. 34 351 0360 lub 34 351 0362. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Lukrecja Wielkopolski. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i bardzo z wielkim zainteresowaniem słucham. Muszę powiedzieć, że właściwie jesteśmy, nasza parafia prawie graniczy również z oblatami, z ojcami oblatami w Poznaniu przy ulicy Ostatniej. My mieszkamy w Luboniu, u nas jest sanktuarium Edmunda Bojanowskiego i Opatrzności Bożej, w której kapel sióstr służebniczych Niepokalanej Serca Najświętszej Marii Panny, której jest kapelanem również oblat ojciec Dariusz Galant, który bardzo ożywił to sanktuarium, wprowadzając msze święte dodatkowe w niedzielę. Również w tygodniu mamy w poniedziałki mszę świętą do Opatrzności Bożej. Jest msza w poniedziałek, wtorki do intencji dzieci i rodziców i dziadków. Także również posługuje w konfesjonale oczekując na penitentów. Moje związki również z oblatami są w ten sposób, że wujek był oblatem Kazimierz Czajka, był proboszczem w Lens we Francji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić i podzielić tym.
Dziękuję pani Lukrecjo, również panią pozdrawiamy i osoby przez panią też pozdrowione. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się nazywam Marek Swyk, dzwonię z Warszawy i chciałbym tu podnieść taką kwestię, że jeden z gości studia powiedział, że w Lublińcu wywodziła się z Lublińca właściwie Edyta Stein, prawda, i ten szef sztabu armii hitlerowskiej, to znaczy tam NSDAP. I tutaj właśnie zachodzi taka, jak to powiedział jeden właśnie z uczestników spotkania, taka jakaś była mowa o tym, że istnieje coś takiego jak plan Boży, prawda? A z drugiej strony jest jak gdyby plan szatański. I można powiedzieć, że plan szatański realizował Hitler, a plan Boży usiłowała, w każdym razie wierzyła w ten plan Boży Edyta Stein, prawda? I ja myślę, że jest też takie powiedzenie, że człowiek jest istotą myślącą. I tutaj jak można obserwować świat polityki i w ogóle historię, że człowiek jest istotą myślącą, jak zabijać drugich ludzi. Ja myślę, że Bóg myśli o czymś innym, że człowiek jest istotą myślącą nie po to, żeby zabijać. I to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.
No dziękujemy panie Marku, chociaż nie można powiedzieć, że ci, którzy zabijają, są bezmyślni. To jest takie, często samego mnie to zastanawia, to ojciec Marcin i też pozostali uczestnicy w studiu. Myślę, że przyjdzie nam zmierzyć się z tym tematem, który został przy okazji naszego tematu wywołany, zmierzyć z tymi wszystkimi myślami odnośnie tego planu Bożego i planu szatańskiego. Jest jeden plan. To jest plan Boży, który się realizuje wciąż i nieustannie, bo Bóg zaplanował z miłości, która jest miłością w Trójcy Świętej, osób równych sobie co do godności, co do majestatu, podzielenia się tą miłością ze stworzeniem, gdzie najdoskonalszym elementem tego stworzenia, dziełem tego stworzenia jest człowiek. I żeby człowiek był podobny do Pana Boga, żeby był prawdziwym owocem tej miłości, jest wolny. I Bóg uzdolnił człowieka w tej wolności i w dziele stworzenia do tego, żeby był święty. Dzisiaj to padło na zakończenie mszy świętej w kontekście takiej parafrazy. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, było powiedziane, bądźcie miłosierni, tak jak Bóg jest miłosierny. I do tego uzdolnił nas Pan Bóg. Nie oszukał, nie powierzył człowieka szatanowi, by szatan mógł realizować swój plan. To są jakieś, przepraszam, pora po 23 brednie. Człowiek w wolności swojej rezygnuje, nie rozpoznając, nie używając światła rozumu i światła wiary, by rozpoznać swoje talenty i swoje dary, swoją drogę do wolności, czyli do Pana Boga. Nie rozpoznając, dopuszcza się zaniedbania, mniej lub bardziej świadomego, które to zaniedbanie sprawia, że zaczyna nim władać szatan, który jest ojcem kłamstwa. Tak bardzo krótko. Tutaj tę ścieżkę może bardziej pan Sylwin nam przybliży, jak to rozumie też.
Ja chciałbym przypomnieć to, co powiedziałem na samym początku. Chrystus jest naszą drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak iść za Jego przykładem. To są słowa Edyty Stein, nawiązujące do tego, co powiedział Pan Jezus. Ja jestem prawdą, drogą i życiem.
Tak, w kontekście tego, co Pan Sylwian mówił wcześniej już o świętej Teresie Benedykcie od Krzyża i o tym, że właściwie na jednym podwórku się wychowywała wraz z tym szefem kancelarii Rzeszy Hitlera. Już wtedy mi przyszła taka myśl i teraz chciałbym ją wypowiedzieć w kontekście też tego telefonu pana Marka. Jest jakieś misterium, z jednej strony misterium caritatis, misterium miłości, właśnie objawiającej się względem człowieka, miłości Boga Ojca, objawiającej się względem człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony jest jakieś misterium iniquitatis, misterium grzechu, tej decyzji człowieka o tym, że żyje po swojemu, układam sobie świat bez Pana Boga, wiem lepiej, co zrobić, żeby być szczęśliwym, żeby uczynić świat szczęśliwym. No to jest...
Chociaż ukształtowani jesteśmy w tym samym środowisku.
Tak jest.
Z tego samego podwórka.
Tak.
Z tych samych, można powiedzieć, okoliczności, darów mogliśmy korzystać.
Tak jest. Misterium caritatis, misterium iniquitatis.
34 351 0360 34 351 0362 23 8 nasze spotkanie do 23:30 w rozmowach niedokończonych, a następnie modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować.
Dziękujemy za miły głos. Ciekawe, do kogo należy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Niestety. Chwileczkę musimy odczekać. Pytanie, które pozostaje wciąż aktualnym, do pana Dariusza Przyłasa, mianowicie Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Jakie osoby skupia? Czy są to tylko i wyłącznie nauczyciele, czy są to rodzice i jakie cele przyświecają i jaką działalność na rzecz no, wychowania i pomocy rodzicom, nauczycielom, młodzieży, dzieciom to stowarzyszenie prowadzi. I dla mnie takie bardzo ważne pytanie teraz związane z debatą na temat zmian w edukacji, czy też Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców i imienia świętej Edyty Stein uczestniczy w procesie przygotowania zmian, jeżeli chodzi o podstawy programowe, o podręczniki, o takie rzeczy.
Tak. Jeżeli chodzi o to nasze uczestnictwo w zmianach, jako zarząd główny delegowaliśmy jednego z naszych członków do tego składu ministerialnego i mamy kilku członków z naszych oddziałów w Polsce, którzy także są zgłoszeni i są zakwalifikowani do pracy w komisji powołanej przez panią minister do pracy nad zmianą podstawy programowej. Jeżeli chodzi o to, kogo skupiamy i jaki jest cel, to jakby głównym celem stowarzyszenia jest skupianie i wspólne działanie wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani wychowaniem. A więc nie tylko są to nauczyciele, nie tylko są to wychowawcy, ale przede wszystkim rodzice. I w naszym gronie są nauczyciele, ci, którzy faktycznie uczą, wychowują, ale jest bardzo duże grono rodziców, tych, których wychowanie jest ich normalną pracą, normalnym działaniem każdego dnia, prawda? Tym działaniem wychowawczym w domu. Natomiast co dzisiaj robimy? Jakie jest nasze działanie? Powiem tak, że jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, więc działamy w całej Polsce. Różne są formy działania, ale też te oddziały, które mamy, kierują te swoje działania w różnym kierunku. Jedne oddziały idą wyłącznie w kierunku pracy z dziećmi, z młodzieżą. Jedne oddziały działają w kierunku pracy z nauczycielami. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o nasz Lubliniec, to taką największą formą naszej działalności to jest prowadzenie szkoły. I prowadząc szkołę, zarówno pracujemy na rzecz dzieci tutaj w szkole, pracujemy na rzecz formacji rodziców i pracujemy na rzecz formacji nauczycieli. Oprócz tego, że prowadzimy szkołę, realizujemy szereg projektów. Taki ostatni projekt, który żeśmy zrealizowali, to są ferie w mieście. Tygodniowe ferie szeroko otwarte dla dzieci z miasta. Dzisiaj usłyszałem taką radosną informację od pana burmistrza, że do pana burmistrza, który był współfinansował ten projekt, dociera bardzo dużo dobrych, pozytywnych opinii o tym, co robimy. I takich projektów przez ostatnie około 10 lat zrealizowaliśmy blisko 30. I są to projekty zarówno skierowane do uczniów naszej szkoły, szkół lublinieckich, do dzieci. Kilka razy robiliśmy półkolonie, organizujemy przeróżnego rodzaju konkursy, organizujemy już 3 razy z rzędu Festiwal Nauki w Lublińcu. Natomiast takim dziełem skupiającym wszystkie lublinieckie szkoły, bo jak mówiłem, jesteśmy za tym, żeby współpracować i dzielić się tym, co mamy, to jest założona kilka lat temu Akademia Młodych Odkrywców, quasi uczelnia prowadzona pod patronatem Jego Magnificencji rektora Akademii Jana Długosza w Częstochowie. W tym momencie 340 słuchaczy w wieku od 6 do 13 lat, raz w miesiącu wykłady tutaj u nas w szkole. Nie tylko, że uczestniczymy my, jest to bardzo dobra inicjatywa, przede wszystkim propagująca naukę i zapraszamy uczniów ze wszystkich szkół.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem pozdrowić ojca Marcina, tu z Gorzowa Jacek, z Oblatu dzwoni. Chciałem pozdrowić.
Dziękuję, panie Jacku.
Dzięki serdeczne.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Chciałam się wypowiedzieć.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Jestem Irena Lickowska.
I o wyłączenie radioodbiornika.
Proszę?
Radioodbiornik proszę wyłączyć.
Ja mam tylko, ja tutaj jestem tylko z telefonem.
Tak, ale gdzieś w tle odbija się głos, który mówiąc kolokwialnie wchodzi do słuchawki. Tak więc proszę pani, proszę włączyć radioodbiornik lub spróbować jeszcze raz się połączyć, skoro są jakieś problemy inne, techniczne.
Dziękuję za szansę. Chciałam powiedzieć tak, że ksiądz pań świętej pamięci wybudował, rozbudował i bardzo się starał o bardzo ciężkich czasach, o kościół świętej Edyty Stein u nas w Lublińcu na Steglowie. Ksiądz właśnie pająk. I ksiądz pająk dlatego przejął nie od Urbaczki czy od księdza, od tego księdza naszego proboszcza, tylko od księdza Brzozy. Dlatego on pochodził z tych właśnie miejscowości, gdzie był dziekanem ksiądz Brzoza. A ksiądz Brzoza znał się właśnie z świętą Edytą Stein w młodości i potem dalej. Raz ona studiowała w Wielce, a on studiował we Wrocławiu również. I dlatego chciałam powiedzieć w skrócie, bo się bardzo denerwuję, żeby to skrócić tą sprawę, że tak, ksiądz nasz pająk i jego brat byli finansowani przez księdza Brzozę. Żeby byli. Poznałam kilku doktorów. Sami się przedstawić, że ich finansował mój ksiądz, mój wujek Brzoza, ich studia, prawda? I on właśnie znał świętą Edytę Stein i on, jak ja z mojej młodości pamiętam, ciągle moja babka mówiła, że wujek powiedział, że ona zostanie świętą, ponieważ oni się znali. On był na teologii we Wrocławiu, a ona była również studiowa, a pochodzili z Lublińca razem, mnie się znali bardzo dobrze. I dlatego uważam, że to powinnam była powiedzieć i po prostu wziąć.
Bardzo gorąco serdecznie
pokazać.
Pozdrawiamy również. Tutaj pana Sylwina jakoś poprosimy o przybliżenie tej parafii Steblowie i tego, co mówiła też przed chwileczką pani, ile dobrze zrozumiałem, albo Dorota, albo Renata, bo początek był bardzo trudno zrozumieć.
Fakt jest, że ksiądz Leonard Pająk był wielkim admiratorem świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Do tego stopnia, że tak jak już tu Darek wspominał, na budynku przy parafii zrobił olbrzymią płaskorzeźbę z Edytą Stein. Również w kościele pod wezwaniem podniesienia Krzyża Świętego w witrażu za ołtarzem głównym jest również witraż Edyty Stein obok Wilhelma Pluty, sługi Bożego. Był faktycznie wielkim admiratorem i potwierdzam, że ksiądz Brzoza, proboszcz z Lubszy, który był tutaj w dzieciństwie w Lublińcu się wychowywał, był, no jakby to powiedzieć, dziecięcym przyjacielem Edyty Stein. I o tym ciągle była tutaj mowa i wszyscy, którzy znali zarówno księdza Brzozę, jak i księdza Leonarda, o tym wiedzą. Był również taki pan szewc Pieprzyca, który wspominał te czasy też świętej pamięci. I ksiądz Leonard również miał swój udział w budowie kościoła pierwszego parafialnego kościoła pod wezwaniem wtedy jeszcze błogosławionej, a następnie świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, na Steblowie. Ale początki były zupełnie inne. Parafia na Steblowie miała być parafią świętej Anny. I grono osób zainteresowanych postacią Edyty Stein udało się do Katowic, do ówczesnego księdza biskupa ordynariusza z prośbą, żeby, jeżeli to możliwe, była to parafia Edyty Stein. Ksiądz biskup się przychylił do tego, napisano specjalną suplikę do Watykanu, do papieża, by błogosławiona została patronką parafii, co nie było praktykowane przecież powszechnie. I taka prośba została wysłuchana. I parafia na Steblowie otrzymała jako pierwsza na świecie patronkę Edytę Stein. Jest to pierwsza na świecie parafia pod wezwaniem Edyty Stein. Notabene w Lublińcu jest również druga pierwsza na świecie parafia pod wezwaniem innego błogosławionego, mianowicie Pier Giorgio Frassatiego. Jest to parafia wojskowa. Także Lubliniec jakoś tak się stał takim dość dziwnym miejscem, w którym się to dzieje po raz pierwszy. A ja powiem tak, niedaleko parafii kościoła parafialnego świętej Teresy Benedykty od Krzyża w 2000 roku postawiliśmy krzyż milenijny. Ten krzyż swoimi ramionami wskazuje na dwie wielkie świętości dla Polaków, dla Ślązaków. Jedna to jest Święta Anna, a druga to jest Jasna Góra. A w dole mamy Lubliniec. I to jest właśnie ta Dolina Nadziei, Dolina Świętych.
Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy.
Halo.
Prosimy bardzo.
Marian z Lublińca.
Prosimy, panie Marianie.
Można mówić?
Tak, jesteśmy na antenie.
W czasie okupacji, a więc w chwili powstania parafii ojców oblatów, byłem ministrantem w kościele ojców oblatów i dobrze przypominam sobie, mam żywo w pamięci ojca Heinricha Eulersa i ojca, który był proboszczem, i ojca Inkmana. To byli ci oblaci niemieccy, którzy tutaj do Lublińca przyszli w roku 1940, żeby ratować ten kościół, ponieważ w klasztorze byli wyłącznie ojcowie Polacy. Był ojciec Górnik, był ojciec Henryk Gocyła i inni, ojciec Joniec. I Niemcy po prostu chcieli zlikwidować ten kościół z uwagi, że w niedalekim Sążnie opodal był kościół parafialny świętego Mikołaja. I aby ratować tę substancję budowlaną, bo już klasztor przed wojnem niższe seminarium duchowne ojców oblatów zostało zabrane na Erziehungsanstalt für Mädchen, a więc był dom poprawczy dla dziewcząt tam, powiedzmy, gdzie w tej chwili jest szkoła katolicka Edyty Stein, więc zagrożony był kościół. I w związku z tym miejscowi oblaci, głównie ojciec Górnik, Maksymilian Górnik, ojciec Joniec i ojciec Gocyła Henryk, zwrócili się do prowincji niemieckiej i z prowincji niemieckiej, prowincja niemiecka tutaj przysłała ojca Henryka Eulersa i on był proboszczem i on właśnie z superiorem ojcem Inkmanem uratował ten kościół przed likwidacją. Także w kontekście 75-lecia tej parafii ten moment należałoby mocno wyeksponować. Po ojcu Inkmanie superiorze została po dziś dzień monstrancja, ta duża zbudowana na kształcie krzyża. To jest właśnie jego zakup, pamiętam jeszcze jak chodził po kościele i pokazywał tę monstrancję i ona po dziś dzień powiedzmy pokazuje się na większych uroczystościach na naszych ołtarzach. Chciałbym tu jeszcze podkreślić, że ci niemieccy oblaci mieli bardzo dobry kontakt z nami chłopakami. Myśmy byli takimi tak zwanymi kerzentregrami, ponieważ w czasie okupacji często wyłączano światło, w kościele było ciemno, no bo wojna, naloty i tak dalej, a więc światło wyłączano. To myśmy musieli nosić taki cały archipelag tak zwanych kerzentregrów. To byli tacy ministranci w okresie rekrutskim, którzy właściwie byli do noszenia tych świec. Więc ja byłem w tych latach 40-41 takim kerzentregrem, a więc nosicielem świec. Niemniej już tam później mnie dopuszczano, między innymi pamiętam, że z ojcem Ilersem chodziłem w latach 42-43-4. Niekiedy co drugi dzień do obecnego szpitala neuropsychiatrycznego, który się nazywał wtedy Heiland Pflegeanstalt, a więc zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla umysłowo chorych. I tam myśmy odprowadzali na ten cmentarz niekiedy po 5 i więcej pogrzebów dziennie. Tam była taka eksterminacja tych dzieci, których 291 spoczywa na miejscowym cmentarzu. Tam na tych dzieciach dokonywał dr Buchali, który był też członkiem NSDAP, przyszedł tutaj z Toszka. On dokonywał takich pseudonaukowych przeprowadzał pseudonaukowe doświadczenia. Więc ja tam na te pogrzeby z tym ojcem Ilersem chodziłem z tym krzyżem, powiedzmy nieustannie, powiedzmy w ciągu dnia niekiedy kilka razy. Nie robiło to najlepszego wrażenia na mnie, ponieważ byłem takim chłopakiem siedmioletnim, siedmiu-ośmioletnim. No ci ludzie wyglądali źle, powiedzmy, nie byli ubrani i tak dalej. Niemniej jednak to sobie żywo przyjąłem. Miałem bardzo dobry kontakt z ojcem Ilersem. On otaczał mnie szczególną troską i powiedziałbym nawet opieką, ponieważ wiedział, że mój ojciec przedwojny zawodowy wojskowy 74 Pułku Piechoty w Lublińcu zginął w kampanii wrześniowej pod Kozienicami i wiedział, że ja jestem powiedzmy półsierotą, więc miałem dosłownie takiego ojca duchownego, który równocześnie mnie przygarnął do tego klasztoru. Więc całą okupację tam byłem. No oczywiście bardzo dobry kontakt z ojcami Polakami, a więc z ojcem Jońcem, z ojcem Górnikiem i Gocyłem skutkował tym, że ojciec Gocyła mnie uczył później w latach 44-45-6 na harmonium, a więc już później grałem nawet na organach, tak jak organista szedł na kolędę, to go zastępowałem i tak dalej. No takie migawki z tych... Oczywiście po wojnie był ojciec Sylwester Górzyński, później był przez kilkanaście lat ojciec Franciszek Zawodny. Ci kapłani to byli ci proboszczowie, którzy nastąpili zaraz po wojnie, najdłużej oni byli. Oni mieli na nas przemożny wpływ. To ja to wspominam, że pod skrzydłami ojców oblatów, no myśmy się wychowywali w idealny sposób i to pokolenie, no oczywiście ono już wymiera, po dziś dzień jest silne duchowo i chyba moralnie i etycznie jako tako też trwa. No tyle chciałem się podzielić. Jeszcze pamiętam, że w czasie okupacji z ojcem Górnikiem jeździłem bryczką do Kochcic, ponieważ tam był hrabia Balestrem i on też sympatyzował z klasztorem, a więc tam później te płody rolne też przysyłał do klasztoru, więc myśmy z ojcem Górnikiem zawsze bryczkę przysyłał, jechali i tam była msza święta w zamku. W Kochcicach hrabiego Balestra, bo on był katolikiem, dobrym katolikiem, a później na wsi w kapliczce dla ludności Kochcic. No takie migawki z okresu okupacji i to ośmieliłem się podać w związku z 70-leciem istnienia tej parafii, ponieważ mi się wydaje, że ten wątek tak trochę jest w cieniu Edyty Stein i tych wszystkich innych zdarzeń, które nastąpiły później. Oczywiście są one wiekopomne, no na pewno powiedzmy niewspółmiernie większe niż powstanie może tej parafii, ale ale 75-lecie jednak pozwala jednak nam bliżej się przyjrzeć tym początkom.
I to chciałem, dziękujemy Panie Marianie. Od razu Pan został rozpoznany i tutaj każdy niemalże przytakiwał tylko głową i utwierdzał Pana i Pańskie wspomnienia. Pan Krzysztof, między innymi kanclerz, to wręcz wynotował z potwierdzeniem wszystkie nazwiska, które Pan wymienił tam. Chyba liczba tylko zmarłych się nie do końca zgadzała tutaj z Panem Sylwinem. Wymienili spojrzenia 195. Bardzo proszę, jednocześnie będziemy wieńczyć. Pan Sylwin prosił o głos.
Tak, ja chciałbym wszystkim przekazać taką informację. Hasłem Lublińca jest w tej chwili Lubliniec, bo lubię to miasto. Lubię to miasto, mówiła Edyta Stein, i ona was zaprasza do muzeum śladami Edyty Stein po Lublińcu. Wszędzie, gdzie tylko się ruszycie, tam stąpała święta patronka Europy i miasta Lublińca.
Pan Krzysztof Kanclerz?
Ja wprawdzie niewiele się odzywałem, ale...
Na początku znacząco.
Podczas tej całej dyskusji przyszła mi taka myśl. Lubliniec rzeczywiście miał i ma do tej pory szczęście do wybitnych osób, zwłaszcza do wybitnych duszpasterzy, którzy tutaj byli. Wspomniany pierwszy proboszcz tutaj, ojciec Ehlers, ale wcześniej przecież ten patriarcha oblacki, ojciec Kulawy tutaj był, ojciec Nandzik, właśnie błogosławiony Józef Cebula, wybitna postać dla kościoła, dla zgromadzenia, dla Lublińca, Edyta Stein. I jedną zagadkę tu jeszcze rozszyfruję. Pan prezes wspominał o tym proboszczu, za którym w 1910 roku szedł cały kondukt, gdzie był i rabin, i tutejszy pastor. Był to ksiądz Gustaw Majewski, bardzo ciekawa postać. Nie wiem, czy napisze się o nim jakąś biografię, ale na pewno warto jakiś porządny artykuł, dlatego że był to człowiek, który był protestantem, był pastorem ewangelickim, w efekcie przeszedł do kościoła katolickiego i w diecezji wrocławskiej otrzymał święcenia kapłańskie tutaj przez kilka lat przed śmiercią, bo umarł na cukrzycę, zmarł. I to właśnie jest przypuszczenie, takie notatki czytałem księdza doktora Jana Urbaczki, że najprawdopodobniej, to przypuszczenie myślę, że graniczy właściwie z pewnością, ten proboszcz lubliniecki musiał gdzieś tam przynajmniej otrzeć się jakoś o Edytę, czy też Edyta o niego. Najprawdopodobniej ich drogi podczas i wakacyjnych pobytów tutaj mogły się skrzyżować.
Pan Dariusz Przyłas? Ostatnie zdania, pozdrowienia.
Ja może tak tutaj dopowiem do pana Sylwina. Lubliniec to jest bardzo ciekawe miasto. Mieszkam tu 24 lata, pochodzę w ogóle z Mysłowic. Mam taką okazję, no mieszkałem w wielu miejscach w Polsce, ostatecznie jestem tutaj, obserwować, jak to miasto się rozwija. To miasto rozwija się pod wieloma względami. I gdyby dzisiaj przyszło mi gdzieś się przeprowadzić, albo dzisiaj ktoś by mnie zapytał, czy zmieniłbym na przykład to miejsce, to myślę, że nie. Bo to jest miejsce ciekawych ludzi, to jest miejsce, przez które otarło się dwóch wielkich świętych. I ja myślę, że tymi ulicami tutaj to jeszcze wielu przyszłych świętych chodzi.
Co daj Panie Boże i dla Pana?
Co daj Panie Boże, żeby tak było. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ci święci trochę to miasto spajają. Edyta Stein, pierwsze miasto w świecie, które otrzymało patronat Edyty Stein, pierwsza parafia w świecie Edyty Stein, pierwsze profesjonalne, porządne muzeum poświęcone Edycie Stein. Pani Bogusława Cichoń nakręciła kilkanaście, może i parędziesiąt filmów biograficznych o różnych świętych. Ale kiedy razem z naszym stowarzyszeniem i telewizją Kraków nakręciła film o Edycie Stein, to odniosła wielki sukces, czego jej gratulowaliśmy, bo ten film wygrał Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmów, filmów Religijnych w Niepokalanowie. I tak z jednej strony gdzieś patrząc na tą Edytę Stein i tutaj ojca Cybuli, których to życie ostatecznie okazało się, no, stali się męczennikami, tak to gdzieś już dzisiaj było powiedziane. Wszystko, co się dzieje wokół tych świętych, gdzieś przychodzi z wielkim trudem. I chociaż jest to trud, ale owoce tego są bardzo duże. I myśmy tutaj przeżywali przeróżne trudy. Trud ogłoszenia Edyty Stein patronką miasta, trud powstania muzeum. Powstawało to w wielkich trudach, ale dzisiaj przynosi bardzo duże owoce.
Dziękujemy. I ojciec Marcin Szafors.
Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcu proboszczowi tutejszemu, Waldemarowi, za zaproszenie mnie do tej audycji. Choć przyznaję uczciwie, z niemałym trudem to się wiązało i jeszcze wiązać się będzie, bo za moment większość z tu obecnych w naszym prowizorycznym studio wróci do swoich domów. Ja jeszcze.
Ale jak profesjonalny?
No właśnie, jak w profesjonalnym studio. Co do tego nie mamy wątpliwości. Ja jeszcze wracam do Katowic, ale bardzo jestem wdzięczny, bo rzeczywiście to nasze spotkanie bardzo mocno jakoś mnie ubogaciło, pozwoliło zrozumieć pewne rzeczy również. Tak pół żartem, pół serio mówiąc, dzisiaj już rozumiem, że w momencie, gdy podejmowano decyzję o tym, jakie imię ma nosić szkoła katolicka, to dzisiaj już rozumiem, że błogosławiony Józef Cebula nie mógł wygrać ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża. Choć wtedy tak nasze serca oblackie kierowały się jednak ku naszemu współbratu. Nie ukrywam tego wcale. Co nie znaczy, że nie jesteśmy dumni z tego, że święty...
Ja jeszcze dopowiem, że co dla mnie było takie też trochę dziwne, tak naprawdę nikt nawet tutaj z oblatów nie zaproponował, żeby to było ojciec Cebula.
Taką byliście, prawda? Siłą.
No tak miało być. To jak mówię, tak, no to właśnie to, co pan Sylwian tak powtarzał tu kilkakrotnie dzisiaj. Boże plany, po prostu Boża opatrzność. Także serdeczny Bóg zapłać.
Jeszcze raz gorąco dziękuję za udział w tych rozmowach. Ojciec Marcin Szafors, pan Krzysztof Kanclerz, pan prezes Sylwin Bechcicki i pan dyrektor Dariusz Przyłas. Życzę owoców posługi w tym mieście dla społeczności, dla ludu Bożego, no dla historii teologii, dla Edyty Stein, dla świętego Eugeniusza de Bazen, od błogosławionego Józefa Cebuli, wszystkiego, co Boże, co ma służyć drugiemu człowiekowi. Z nami w studiu ojciec Waldemar Janecki, proboszcz, oraz ojciec Krzysztof Brzos. Prosimy o pozdrowienia, które można przekazać na zakończenie tego spotkania. Ojciec Krzysztof jest wikariuszem tutejszej parafii.
Tak jest, witam wszystkich słuchaczy. Tak jak ostatnią uroczystość dwusetlecia powstania Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej była w oblaskiej parafii w Poznaniu, wtedy pozdrawiał mnie mój rodzony brat, który także jest oblatem. Dlatego teraz chcę ja odwzajemnić te pozdrowienia i również go pozdrowić. Ojcze Marcinie, pozdrawiam Ciebie.
Dołączamy się do tych pozdrowień. Ojciec Waldemar Janecki jako proboszcz.
Myślę, że oprócz też pozdrowień, tak chciałbym powiedzieć słowo bardzo dziękuję. Bo to słowo mi się wydaje powinno wybrzmieć dzisiejszego dnia. Jak refren pojawiały się te wydarzenia, które nas gromadziły przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Myślę, że trwamy w tej niedzieli radości, która miała miejsce wczoraj. To jest wielka radość dziękować Panu Bogu. Człowiek radosny się czuje. I też bardzo chciałem podziękować tym wszystkim, którzy ze mną współpracowali w przygotowaniu tego wydarzenia. Nie sposób ich tutaj wymienić, ale serdecznie pozdrawiam. Ja zawsze mam taki zwyczaj, mówiąc na ogłoszeniach duszpasterskich, miłych gości, bardzo kochanych parafian, ale korzystam jeszcze z okazji, że jestem przy mikrofonie. Chciałbym jak najbardziej serdecznie pozdrowić moje strony rodzinne, a więc przepiękną Wielkopolskę, Kwilcz w dekanacie międzychodzkim, skąd pochodzę, skąd wiem, że również jest wielu też słuchaczy Radia Maryja, czy tych, którzy gromadzą się przy telewizji Trwam, na przykład Nowy Tomyśl, tam moja ciocia jest szefem kółka koła Radia Maryja, także Krystyna, bardzo serdecznie pozdrawiam i taką rzeszę tych wszystkich, których dobre słowo utrzymywałem w tych dniach. No nie sposób jeszcze nie zapomnieć, nie wymienić poprzedniej mojej parafii, więc urokliwego zakątka ziemi, jaką jest Łeba. Szczęść Boże i pozdrawiam serdecznie.
Po raz drugi ojciec proboszcz jest gospodarzem i przyjmuje Radio Maryję Telewizję Trwam, za co też dziękujemy. Dziękujemy panu Waldemarowi Leszczyńskiemu za realizację tego programu. Za gościnność w Państwa domach żegnamy się z Lublińca, przekazując głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.